Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Wakacyjna praca.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wakacyjna praca. Kto musi ubezpieczyć, a kto powinien być ubezpieczony i jak dochodzić swoich praw wobec nieuczciwego, czyli niepłacącego ZUS-u pracodawcy? Czy studenci wykonujący pracę sezonową także powinni być ubezpieczeni przez pracodawcę? Garść ważnych informacji we wakacyjnej pracy prosto z ZUS-u przedstawi Dariusz Władymiruk, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek Gdańskiego ZUS-u. Jeżeli mówimy o pracy właśnie wakacyjnej czy pracy sezonowej, to ten ZUS płacimy, czy go nie płacimy?
To znaczy, praca wakacyjna jest takim szczególnym rodzajem pracy, niczym się nie różniącą od pozostałych form zatrudnienia, bo w tym przypadku może być zawarta zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia. Charakter tej pracy nie ma większego znaczenia. Ma tu znaczenie samo wykonywanie tej pracy.
No to powiedzmy w takim razie, skoro o umowach wspomnieliśmy, przy jakich umowach ten ZUS być musi, a przy jakich tego ZUS-u płacić nie musimy. Czy jest jakiś podział? Dawniej był, a dzisiaj?
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wszystkie umowy o pracę podlegają pełnemu oskładkowaniu zarówno ZUS-em, jak i ubezpieczeniem zdrowotnym. Natomiast jest mały wyjątek w stosunku do studentów do 26 roku życia. Tutaj mamy takie wyłączenie, że umowy zlecenia nie podlegają oskładkowaniu ani składkom społecznym, ani składce zdrowotnej. Umowa o pracę w tych przypadku też jest również oskładkowana.
A jeżeli mamy na przykład zawarte dwie umowy zlecenia i do tego jeszcze umowę o dzieło i jakąś szczątkową umowę o pracę, od wszystkich płacimy ZUS?
To znaczy, generalna zasada jest taka, że umowa o pracę jest takim tytułem dla nas wiodącym i każdy dodatkowy tytuł rodzi obowiązek ubezpieczenia, o ile z tego pierwszego nie mamy osiągniętego wynagrodzenia, przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Ułatwmy w takim razie umowę zlecenia. Dwie, w wakacje pracujemy. Dajmy na to, że zbieramy gdzieś jakieś owoce w sadzie i wykonujemy jakąś pracę w lodziarni. W obu przypadkach będziemy musieli zapłacić ZUS.
To znaczy, tak jak wspomniałem, studenci do 26 roku życia, niezależnie od tego, ile mają tych umów podpisanych, nie płacą składek do 26 roku życia.
A powyżej?
A powyżej 26 roku życia, jeżeli z jednej umowy zlecenia jest osiągnięty ten pułap minimalnego wynagrodzenia, to z drugiej nie płacimy składek społecznych, płacimy tylko składkę zdrowotną.
No właśnie, z czego składają się składki do ZUS-u? Bo zwykle się mówi, to są składki do ZUS-u, płacę ZUS, ale tych zmiennych tam trochę jest. Wyjaśnimy?
Dokładnie. Na ubezpieczenie społeczne składają się składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, które są obowiązkowe, jeżeli istnieje taki obowiązek ubezpieczenia. Natomiast składka chorobowa jest przy umowach zlecenie dobrowolna. Składka zdrowotna jest obowiązkowa. To jest druga składowa składek z tytułu umowy zlecenia. Z umowy o pracę wszystkie składki, te które wymieniłem, są obowiązkowe.
Kiedy pracodawca zatrudniający sezonowego pracownika musi go do tego ZUS-u zgłosić, to usłyszeliśmy. A czy niezgłoszenie do ZUS-u jest wykroczeniem, przestępstwem? Co za to grozi?
To znaczy, jest generalny obowiązek zgłoszenia przez pracodawcę takiego pracownika, każdej takiej umowy w ciągu 7 dni od zawarcia takiej umowy. Niezgłoszenie takiego pracownika jest przestępstwem w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i mogą być nałożone na płatnika składek sankcje.
Jakie sankcje? Czego możemy się spodziewać? Bo przestępstwo to brzmi groźnie.
Groźnie. No, tu jest przewidziana kara grzywny do 5000 za nieterminowe składanie dokumentów. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez zakład bądź inne organa potwierdzi się fakt pracy tego pracownika, pracodawca jest zobowiązany i tak opłacić składki wynikające z tytułu zatrudnienia pracownika, czy to na umowę o pracę, czy to na umowę zlecenia.
A co dzieje się w sytuacji, kiedy taki pracodawca nie opłaca ZUS-u w przypadku pracy wakacyjnej, a później znika i tego ZUS-u nie opłacił nigdy? Jak wtedy wygląda procedura? Co się wtedy dzieje z takim pracownikiem? No bo on powinien mieć odprowadzane składki emerytalne i rentowe, a tutaj ma dziurę.
To znaczy, jeżeli pracownik nam udowodni, że faktycznie pracował w tym okresie i ma dokumenty świadczące o wykonywaniu tej pracy, czy to ma umowę zlecenia, umowę o pracę, oświadczenie otrzymywania wynagrodzenia, to takie dokumenty przedstawia do nas i na tej podstawie my wszczynamy postępowanie z urzędu, ewentualnie uzupełniamy brakujące dokumenty z urzędu i obciążamy nimi płatnika składek.
Ale jeżeli nie uda się tych składek zwindykować, nikt wam za to nie zapłaci, to w jaki sposób jest liczona później przyszła emerytura? Jesteśmy w stanie to jakoś zamarkować? Czy to okres nieskładkowy? Jak to wygląda?
Składki za pracownika są składkami należnymi, a nie opłaconymi, więc pracownik, czy to zleceniobiorca, nie ponosi odpowiedzialności za to, że są nieopłacone te składki. I składki finalnie będą doliczane do emerytury tak, jak powinny być naliczone i opłacone przez pracodawcę.
A jak sprawdzić ma taki pracownik, który się zatrudnił, czy został do ZUS-u zgłoszony, czy wszystkie składki są odprowadzone i czy wszystko jest, powiedzmy to po prostu, w należytym porządku?
Najprostszym sposobem na sprawdzenie takiego konta swojego w ZUS-ie, czy jest faktycznie zgłoszenie dokonane, czy rozliczenie, to jest założenie sobie konta na platformie usług elektronicznych ZUS. Zawiera wszystkie dane, które są zapisane w systemie informatycznym ZUS-u o dokonanych zgłoszeniach, o opłaconych składkach, o przerwach w opłacaniu składek. Po zalogowaniu się na takie konto pracownik bezpośrednio, jeżeli w trakcie weryfikacji takich danych zauważy jakąś pewną nieprawidłowość, czyli nie ma, powiedzmy, raportu imiennego z wykazaną podstawą wymiaru składek albo nie ma zgłoszenia, tak jak czasami bywa, to zawiadamia nas jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych o takiej nieprawidłowości i to jest już dla nas podstawą do tego, żebyśmy przeprowadzili postępowanie w celu uzupełnienia tych brakujących dokumentów, które ubezpieczony nam zasygnalizował, że brakuje mu na platformie usług elektronicznych.
Rozumiem, że można do Was normalnie przyjść i zgłosić takie doniesienie, że no mam takie podejrzenia, że pracodawca nie odprowadza składek, bo nie mogę ich znaleźć i wtedy wszczynacie kontrolę. Jak taka kontrola krok po kroku wygląda? Pracodawca może spodziewać się czego z Waszej strony?
Zawiadamiamy płatnika o planowanej kontroli i inspektor kontroli udaje się na miejsce siedziby płatnika, gdzie dokonuje sprawdzenia wszelkich dokumentacji zarówno kadrowo-płacowych, jak i księgowych.
Ale jeszcze pozostaje sprawa studentów, bo sprawa ze studentami jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Studenci i ZUS. O czym my tutaj mówimy?
Studenci z reguły są zgłoszeni jako członkowie rodziny przy ubezpieczeniach swoich rodziców i w momencie podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, więc automatycznie wypada z ubezpieczenia zdrowotnego i należy takiego ucznia ponownie zgłosić po zakończeniu tego swojego tytułu do ubezpieczeń przez rodzica. Więc po zakończeniu tego tytułu do ubezpieczeń należy przywrócić ten stan pierwotny przed własnym tytułem do ubezpieczeń. Rodzic ponownie powinien zgłosić takiego studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, żeby mógł normalnie funkcjonować w systemie EWUŚ Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czy w przypadku umowy zlecenia mamy taki sam problem, czy on dotyczy tylko umów o pracę?
Generalnie dotyczy to tylko umowy o pracę, ale pracodawcy czasami, nie wiedząc o tym, że student nie powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego czy tam ubezpieczeń społecznych, dokonuje takiego zgłoszenia do nas, do ZUS-u i po kilku dniach, orientując się, że niesłusznie go zgłosił, wyrejestrowuje go z dniem zgłoszenia. Warto jest zweryfikować konto na platformie usług elektronicznych, żeby zobaczyć, czy nie zostało dokonane błędnie zgłoszenie i wyrejestrowanie z tej umowy zlecenia niesłusznej.
Wakacyjna praca.
Jednym słowem, studenci powinni zwrócić uwagę na to, czy pracodawca zgłosił ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tak zrobił, to po zakończeniu umowy trzeba znów podpiąć się z ubezpieczeniem pod rodziców. Teraz kilka minut Roberta Silskiego i jego pracowniczy flesz informacyjny.
Tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu do 2,3%, a wynagrodzeń do 15,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w lipcu 6778 zł i 63 grosze brutto. Dane GUS dotyczą wybranych przedsiębiorstw, w których pracuje 10 i więcej osób. Do tej pory polskie rodziny złożyły ponad 800 tysięcy wniosków o rządowe wakacje kredytowe. Program pozwala zawiesić spłatę rat kredytu w tym i przyszłym roku maksymalnie przez 8 miesięcy. Rozwiązanie wprowadzono w reakcji na wzrost rat kredytów spowodowany podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W tym tygodniu rozpocznie się wypłata 14 emerytur. Uwaga na oszustów, którzy oferują pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Przypominamy, że ani ZUS, ani KRUS nie wymagają od świadczeniobiorców wykonania żadnych dodatkowych czynności, przypomina Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pojawiły się osoby, które chcą wykorzystać nieuwagę, nieroztropność, być może pewne zaniepokojenie po stronie naszych świadczeniobiorców i proponują odpłatne wypełnienie jakichś formularzy. Szanowni Państwo, to są osoby, które próbują wyłudzić od Was pieniądze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam z urzędu takie świadczenie każdemu wypłaci.
Uprawnionych do otrzymania 14 emerytury jest około 9 milionów Polaków. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada podwyższenie bezzwrotnego dofinansowania dla gmin na zakup i remont mieszkań pracowniczych. Wzrost dofinansowania z 50 do 95% ma pomóc w uregulowaniu problemu kilkunastu tysięcy takich lokali w Polsce. Projekt odpowiednich przepisów ma we wrześniu trafić pod obrady Sejmu. W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac i 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn. 715 osób ukarano mandatami na łączną kwotę prawie 900 tysięcy złotych. W ramach realizowanej od początku roku trzyletniej strategii kontroli i prewencji w budownictwie inspektorzy w czerwcu przeprowadzili masowe kontrole na małych placach budów, takich gdzie pracuje do 20 osób w tym samym czasie. Najczęściej stwierdzanym naruszeniem przepisów BHP były nieprawidłowości przy wykonywaniu prac na wysokości, m.in. brakowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie 2/3 pracowników, wynika z badania Nationale Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników. Polacy plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. W ubiegłym roku polski pracownik spędził w pracy średnio 1830 godzin. Więcej pracują tylko Maltańczycy, Grecy, Rumuni i Chorwaci.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.